Zanim rozpocznę moje zwiastowanie, chciałbym pozyskać przychylność większej części tego zgromadzenia, może takiej samej, nie liczyłem, ale chciałbym pozyskać przychylność tej niewieścej części. Drogie siostry, przyjmijcie serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet, chociaż nie mam tu naręcza kwiatów, chociaż nie jestem w stanie wyrazić tego tymi umarlaczkami, no bo kwiatek ścięty, no to w sumie tak niewiele już pożyje. Ale wy jesteście więcej warte niż kwiaty cięte, niż kwiaty doniczkowe, bo naprawdę każdy brat, każdy małżonek, każdy z nas może przyznać, jeśli jest oczywiście szczery przed sobą i przed Bogiem, przed braćmi, jakim wielkim skarbem jesteście. Jedna z sióstr, kiedyś słyszałem, taka była rozgoryczona przed Bogiem: Panie, znowu był Dzień Kobiet, a ja żadnego kwiatuszka nie dostałam. Czyżby wszyscy mężczyźni o mnie zapomnieli? Czemu to tak? I modli się, i nawet płakała przed Panem. A Bóg mówi: córko moja, żebyś ty wiedziała, jaki ty jesteś pięknym kwiatem w moim ogrodzie, w moim królestwie. Ty sobie rośniesz, a ja na ciebie patrzę, a ja ciebie doglądam, ja ciebie codziennie podlewam. Ty jesteś moim kwiatem. No i ta siostra była pocieszona. A więc niech wam Pan błogosławi wszystkim w codziennych trudach, zmaganiach, w noszeniu niejednokrotnie ciężkich siatek, wychowywaniu dzieci. Niech Pan będzie z wami. A nas niech uzdolni do większej pomocy wam. Tak. Drodzy zgromadzeni, teraz już zwracam się do wszystkich. Mogę powiedzieć do was: droga Boża rodzino. Bo dzisiaj to będzie takim przesłaniem głównym, jedynym, nie wiem jak długotrwającym, ale modliłem się dzisiaj rano taką szczególną modlitwą. Temat nie jest skomplikowany. Mówię: Panie, nie pozwól, bym poszedł gdzieś w swoich wywodach za daleko. Daj mi trzymać się tych wersetów. Daj odpocząć moim braciom i siostrom w ten niedzielny poranek przy moim zwiastowaniu, abyśmy rozeszli się z poczuciem, że było sedno, było takie mięsiste to zwiastowanie. Kochani, my na tym miejscu nie jesteśmy zlepkiem. To jest oczywista prawda i to nie jest jakieś odkrycie. Tak jak tu siedzimy, tak jak większość z was znam po twarzach, po uśmiechach, po oczach, po życzliwości, jaką możemy sobie nawzajem przekazywać, nie jesteśmy zlepkiem ludzi, którzy są zjednoczeni wokół jakiegoś celu. Nie jesteśmy zlepkiem indywidualistów, którzy przychodzą, aby posłuchać wykładu na temat religijny, bo być może w aulach dzisiaj jakieś teologiczne dysputy trwają, być może ludzie przychodzą z zewnątrz zainteresowani konkretnym tematem i słuchają wykładów nawet i biblijnych. Ale jakże inna jest nasza pozycja dzisiaj, kiedy zeszliśmy się tu dla konkretnego celu, dla uwielbienia imienia Jezus, dla tego, aby mieć ze sobą społeczność, żeby podkreślić, że jedni o drugich mamy staranie, żeby podkreślić, że zależy nam, żebyśmy wszyscy jako Boża rodzina dobrze się mieli. A więc to jest nasze tutaj właściwe bycie, sedno tego, po co jesteśmy. I rozpocznę wersetem, który jest zapisany w pierwszym liście Jana 3:1. Patrzcie, patrzcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. W innym tłumaczeniu, które pozwoliłem sobie tutaj napisać, brzmi to tak: zobacz, jak bardzo kocha nas niebiański Ojciec. On pozwala nam nazywać się Jego dziećmi i my nimi naprawdę jesteśmy. A więc dzisiaj będę mówił o nas jako o rodzinie Bożej, o rodzinie duchowej, o rodzinie, która żyje życiem duchowym, o rodzinie, która żyje życiem doczesnym. Tu na ziemi tak żyjemy. O rodzinie, która ma przed sobą wyznaczone cele i aby jeszcze bardziej jakoś wyrazić to, co Bóg dzisiaj myśli o nas, patrząc na nasze życie, na nasze postępowanie, na naszą codzienność. Możemy dzisiaj mówić, możemy dzisiaj śpiewać i to czynimy: Ojcze, zwracając się do Boga: Ojcze, Abba, Ojcze, Nawet możemy mówić tato i to nie będzie za dużo powiedziane. Możemy powiedzieć tatusiu i to wcale nie będzie za dużo powiedziane, bo taka relacja jest między Bogiem, który jest w niebie, a nami, którzy jesteśmy tutaj na ziemi, odrodzeni do Królestwa Bożego. Im częściej będziemy sobie o tym przypominać, im częściej będziemy się utwierdzać w tym, tym łatwiej nam będzie znosić takie doświadczenia, jak o których mówiłem, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Tym łatwiej nam będzie stanąć jedni za drugimi. Ja pamiętam rodzinę wielodzietną. Bieda tam była, aż piszczało. Wiele niedostatków mieli. Dzieciaki niemniej jednak były zadbane, tam dużo było chłopaków, ale oni jeden za drugim, oni się tak bardzo kochali, może ta bieda ich jakoś zjednoczyła, bo gdyby ktoś tam szurnął, gdyby ktoś tam skrzywdził tego jednego z tych młodszych, to zaraz za nim stawało pięciu braci murem i oni nie musieli nic robić, oni nie musieli bić, wystarczyło popatrzeć na ten szereg i zwątpił największy twardziel. A więc, kochani, kiedy my mówimy o sobie, jesteśmy Bożą rodziną, to niechże ośmieli się ten, który przebija gdzieś opony. Niechże ośmieli się ten, który gdzieś tam popycha sarny na drogę. No i wiele innych przykrych rzeczy. Dlatego tym bardziej, im bardziej będziemy wiedzieli o swoim dziedzictwie, im bardziej będziemy wiedzieli o swojej pozycji w Kościele, tym mniej będzie między nami zadrażnień, niesnasków czy myślenia takiego indywidualistycznego. Byłem w niedzielę, więcej za wiele mnie to nie obchodzi, bo może się nie nadaje, a może ktoś we mnie potencjału nie widzi, a może coś innego. Ale kiedy patrzymy przez pryzmat rodziny, o wiele łatwiej jest zrozumieć, że nie przypadkowo tu jesteśmy. To nie jest żaden przypadek, że tu i właśnie tu nas Bóg postawił, a im więcej będziemy potrafili wybaczyć, im więcej będziemy w stanie błogosławić, tym większa harmonia i więź będzie między nami. I każdego będzie szkoda. I tego, który pomiędzy nami jest na co dzień, i tego, który gdzieś się troszeczkę zatraci, gdzieś tam odejdzie, będziemy w stanie błogosławić. Bo to, co już kiedyś mówiłem z tego miejsca, moja mama zawsze, mając 8 dzieci, mówiła o nas, że ktoś pytał, kogo najbardziej kochasz, Sabina? Kogo ja kocham? Mówi, i tak jak 10 mam palców, tak 10 dzieci urodziłam, mówi, a skalecz którykolwiek palec, każdy będzie bolał jednakowo, każdego kocham. I to, myślę, dla nas jest taka właściwa postawa, abyśmy jako rodzina Boża właśnie w taki sposób myśleli i abyśmy za sobą stawali murem. Moi drodzy, nasz Bóg, Ojciec w niebie, od samego początku był zainteresowany, aby człowieka uczynić swoją rodziną, aby mieć człowieka i aby ten człowiek tworzył tu na ziemi łączność z nim, tworząc rodzinę Bożą, Bożą rodzinę, Bożą tożsamość, Boże dzieło. Kochani, zależało Bogu, aby ta rodzina, którą On sobie na swój obraz, na swoje podobieństwo stworzy, aby ludzkość Go kochała, aby Go czciła jako Pana wszelkiego stworzenia, aby razem z Nim sprawowała wieczne rządy po wiek wieków. A więc to jest przeznaczenie i to jest plan Boży. Bóg nigdy nie był samotny, muszę Wam powiedzieć. To nie dlatego Bóg postanowił sobie zabaweczkę stworzyć, maskotkę tu na ziemi, żeby patrzeć, jak to się fajnie rusza, jak to fajnie żyją swoimi problemikami. Od czasu do czasu ktoś zachoruje, ktoś odejdzie, ktoś ulegnie wypadkowi, a ktoś inny dojdzie do wysokiej pozycji i zostanie biskupem. Nie. Bóg od samego początku był w doskonałej harmonii. Ojciec, Syn i Duch Święty, ci trzej stanowią jedno, żadne... I mówię, to jest harmonia nie do pojęcia dla mnie, ale popatrzcie, jak to było. Kiedy Jezus był na ziemi, jakąż silną więź miał ze swoim Ojcem. Wychodził na osobność, modlił się, spędzał całe godziny, nie po to, żeby pytać szefie, co ja mam dzisiaj robić, ale był po to, żeby rozmawiać. Był po to, żeby ustalać, żeby zgadzać się, żeby potwierdzić swoją misję tu na ziemi, a później móc mówić do ludzi, ja pełnię wolę mego Ojca. I w tym była doskonała harmonia. Duch Święty, Kiedy Jezus Chrystus mówi: ja poślę do was innego pocieszyciela, który dokładnie te same rzeczy będzie czynić, tylko że na większą skalę. A my w imieniu Jego będziemy mogli również posługiwać się mocą Bożą. To wszystko świadczy o tym, że Bóg nigdy nie czuł samotności, jak my czujemy tą samotność, że ktoś jest sam, ktoś mieszka na boku, ktoś jest w takiej, a nie innej sytuacji i odczuwa dotkliwie brak kogoś. Dlatego motywacją Boga nie było to, żeby mieć rozrywkę, żeby mieć kogoś, ale chodziło Mu o to, abyśmy byli dopełnieniem tej korony stworzenia, abyśmy byli dopełnieniem tego wszystkiego, co chciał przez miłość wyrazić, mając nas, swoją rodzinę. Kochani, każdy człowiek jest stworzony przez Boga. Każdy z nas, każda istota ludzka, która żyje na świecie, jest stworzona przez Boga. I nauka in vitro, nikt tego nie zmieni. Bez woli Bożej nie powstanie żadne życie. Ale z drugiej strony, tak jak każdy jest stworzeniem Bożym, tak nie każdy jest Jego dzieckiem. Tak nie każdy jest Bożym dzieckiem. Chcę powiedzieć, że można urodzić się, można za sprawą Bożego stworzenia przyjść na ziemię, przeżyć życie i odejść, nie poznawszy Go albo odrzuciwszy Go i nie móc o sobie powiedzieć: jestem dzieckiem Bożym. Jakże tragiczny stan, jakże smutny. A patrząc dzisiaj z perspektywy człowieka wierzącego, wręcz nie do pojęcia, że można byłoby żyć tak sobie z dala od Boga, nie należąc do Jego rodziny. Powiem pokrótce, na czym to wszystko polega, chociaż zdaję sobie sprawę, że doskonale wiemy. Rodząc się fizycznie, stajemy się częścią, członkami ludzkiej rodziny ogólnoświatowej. I albo rodząc się podnosimy wyż demograficzny, albo obniżamy, jeśli jest mniej narodzin, ale to swoim życiem żyje. Ale rodząc się do ludzkiej rodziny, chcę wam powiedzieć, że człowiek przychodzi na świat i trafia na wielką niewiadomą. Patrząc naszymi oczyma, to jest wręcz loteria, w jakiej rodzinie się człowiek urodzi. Ja patrzę po ludzku. Można urodzić się w bogatej rodzinie zamożnej i można w dostatkach opływać. Można urodzić się w rodzinie patologicznej, nie mieć dzieciństwa, być odrzuconym, być nieszczęśliwym. Można być biednym aż do bólu i na odwrót. Można urodzić się w rodzinie biednej, ale szczęśliwej, bo jest tam miłość i wtedy ten ktoś mówi: pomimo biedy miałam szczęśliwe dzieciństwo. A można urodzić się w bogatej rodzinie i nie mieć nawet śladu szczęścia, tylko przychodzi konsumpcja, bo rodzice gdzieś tam pracują, a później swoje poczucie winy wynagradzają coraz to nowym samochodem, czy gadżetami, komórkami, czy czymkolwiek. A więc to jest wielka niewiadoma, bo człowiek rodząc się jako człowiek, jako istota ludzka, bez tego wymiaru duchowego skazany jest na biedę, na choroby, na zepsucie, na wszystko to, co może pozbawić pewności jutra w ciągu jednej sekundy, jednej minuty. Ale Bóg ma też inne narodzenie i o tym też chcę mówić. Może ktoś jest na tym miejscu, kto jeszcze nie doświadczył osobiście w swoim życiu tego faktu. I dzisiaj mówienie o nas jako rodzinie duchowej wydaje się takim, no nie wiem, może nazbyt jakimś nawet wzniosłym. Bóg ma też inne narodzenie. Kiedy już człowiek jest w stanie myśleć, kiedy człowiek jest w stanie rozsądzać dobro od zła, oddzielać, mieć poczucie, co jest dobre, a co nie, przychodzi Boża oferta, aby wypełnił się ten odwieczny plan o Bożej rodzinie i aby stać się członkiem Bożej rodziny. Bóg daje szansę, posyła słowo, posyła ludzi z tym słowem, Ewangelię. 1 Piotra 1:3 jest napisane: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przez wielkie swoje miłosierdzie odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odrodził nas, odrodził. Narodziliśmy się powtórnie. Narodziliśmy się na nowo do Królestwa Bożego. Zaczęliśmy myśleć, jak myślą ludzie duchowi. Zaczęliśmy rozważać rzeczy, które do tej pory nawet przez myśl nam nie przechodziły. I to jest właśnie to, co sprawia, że my możemy być nie tylko stworzeniem Bożym, ale możemy być dziećmi Bożymi. Dlatego ten werset na samym początku było: patrzcie, jak wielką miłość okazał nam Bóg, że uczynił nas dziećmi swoimi, że nazwał nas dziećmi Bożymi i nimi naprawdę jesteśmy. Bożym warunkiem, aby stać się dzieckiem Bożym, oczywiście doskonale to wiemy, jest wiara w Jezusa Chrystusa, przyjęcie Jego ofiary, przyjęcie Jego zastępczej śmierci na krzyżu, którą poniósł, wyznanie tego w formie pokuty i oto rodzimy się do Królestwa Bożego. A każdy, kto narodził się, może powiedzieć: tak, jestem dzieckiem Bożym. W liście do Galacjan napisane jest: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Albowiem wszyscy, bracia i siostry, i tu już zawężam krąg, wszyscy jesteście synami przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Cudowne miejsce, cudowna pozycja, cudowna sprawa. Jako ludzie często myślimy w kategoriach może nawet i materialnych, może nawet wymiernych. Szczególnie naród izraelski, o którym wiele anegdot trafnych lub mniej trafnych, ale to jest naród, który wiele interesów w swojej historii zrobił i często pytają: a czy mnie się to opłaci? Ja mogę powiedzieć od strony duchowej, patrząc dzisiaj na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jakie są korzyści? Jakie są korzyści? Powiem: mnie się opłaciło. Wam się opłaciło. Każdemu, kto nawróci się do końca świata, opłaci się być w rodzinie Bożej, opłaci się być dzieckiem. Nie dla samego mieć, ale dlatego, jakie to jest piękne. Bo już na samym początku Bóg obsypuje ciebie i mnie prezentami. Tak jak w rodzinie ludzkiej rodzi się dziecko, znajomi, bliscy, rodzina przychodzą, ten przyniesie buciczki malutkie, tamten grzechotkę, jeszcze inny jakiś smoczuś. Wszystko fajne, wszystko piękne, żeby błogosławić, żeby jakoś tam cieszyć się z tą rodziną. Ale my, dzieci Boże, rodząc się do Królestwa, również jesteśmy przez Boga wręcz obsypani prezentami. Może nieczęsto się nad tym zastanawiamy, ale ja pozwolę sobie wskazać kilka prezentów, które otrzymaliśmy od Boga, rodząc się do Królestwa Bożego. Może tak jak apostoł Paweł, a może tym sposobem pobudzę do zazdrości tych, którzy jeszcze nie podjęli tego kroku. Tak jak apostoł Paweł wymienia Boże błogosławieństwa i mówi: może pobudzę do zazdrości naród Izraela. Zobaczą, jakie jest bogactwo w Chrystusie Jezusie. Tak samo ja. Zacznę może od prezentów. Może ktoś powie: no jeśli nie dla rozumu, to przynajmniej dla tych prezentów się nawrócę. A więc tak czy inaczej, niech Słowo będzie Boże zwiastowane. A więc po pierwsze, Bóg nam daje w momencie narodzin nazwisko rodowe. Dziecko, rodząc się w rodzinie, dostaje nazwisko. Automatycznie przychodzi, to jest Krynicki, Kowalski, ktokolwiek, bo urodziło się w tej rodzinie. A my, 1 Jana 3:1, to już o tym mówiliśmy. Na dzień dobry mamy, jesteś dzieckiem Bożym. To jest nasze nazwisko, to jest nasza tożsamość, to jest wszystko, czym można nas określić. Nie posługujemy się może na co dzień w biurze paszportowym, gdziekolwiek tym nazwiskiem, ale kiedyś ktoś zapyta, kiedyś Bóg zapyta nas: jesteś dzieckiem Bożym? Wejdź, sługo dobry, do mego odpocznienia. To jest nazwisko, tego nie powinniśmy się wstydzić. To jest nasza tożsamość, to jest to, co dał Bóg zaraz po nowonarodzeniu, kiedy wpisywał nasze imię w Księdze Żywota, zdecydował: przez wiarę staje się moim dzieckiem. I będzie się mógł tak nazywać, bo on prawdziwie jest moim dzieckiem. A więc mamy nazwisko rodowe. Rodzinne podobieństwo też mamy do naszego Boga. No bo przychodząc do rodziny, gdzie się dziecko urodziło, no nie wiem, choćby to była dziewczynka, drobniutka, mizerotka, a tatuś miał 140 kilo i tak zobaczą, że do tatusia jest podobna jak dwie krople wody. Tak to jest. Byśmy chcieli chlubić się, szczycić. Wręcz czasami była we mnie taka lekka zazdrość, jak ktoś przychodzi i mówi, o, dawniej to był taki Michałek podobny do ciebie, a teraz już tak bardziej do Halinki. Mówię, dobrze, że chociaż kiedyś był do mnie podobny. No, to przynajmniej spokój sumienia i takie poczucie, moje dziecko, mój syn podobny do mnie. Popatrzcie, w Bożym Królestwie jest podobnie, bo napisane jest w liście do Rzymian 8:20, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Popatrzcie, stajemy się podobni do naszego Taty. Stajemy się podobni do Jego Syna, do Jezusa Chrystusa. Może to nie jest wymiar fizyczny, to nasze podobieństwo, ale to, kim jesteśmy, tymi duchowymi istotami, jesteśmy podobni do Tego, który nas stworzył, do Tego, który nas powołał, ażeby On był pierworodnym pośród wielu braci, a my jesteśmy w gronie tych braci, jesteśmy podobni do obrazu Syna Jego. A więc to jest cudowne, być podobnym, wzrastać w to podobieństwo i być podobnym do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy mówię o nazwisku, o podobieństwie, nie sposób nie wspomnieć o przynależności. Kiedy dziecko jest w rodzinie, a ma jakąkolwiek potrzebę, to już nie biegnie gdzieś tam za sąsiadką, nie biegnie za człowiekiem obcym w parku i nie mówi, mama, daj gumę, czy daj paluszka, czy tam kup mi loda, ale ono dobrze wie, że należy do rodziny Iksińskich i tam są zaspokajane jego potrzeby. Tam odbiera nagrodę, tam odbiera karę, tam jest wszystko, co potrzebne, bo on ma swoją przynależność. Obcy człowiek oglądnąłby się za takim dzieckiem, powiedział, dziecko, zgubiłeś się. Proszę, gdzie jest twoja mamusia, gdzie jest twój tatuś? Ty nie jesteś mój, ja ci nie kupię tego samochodziku, bo ty nie jesteś mój. A w Bożym Królestwie możemy powiedzieć, mamy przynależność, bo to w pierwszym liście do Koryntian 3:23 mówimy, wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. I dlatego, tak jak w wierszu, kto ty jesteś, Polak mały, to można zapytać, czyj ty jesteś? Chrystusowy. Tak, należy do Chrystusa. I już dobrze wiem, nie pójdę do Pana na zewnątrz, kiedy jest mi brak tego czy tego. Nie pójdę gdzieś szukać mojego szczęścia, czy odpowiedzi, czy czegokolwiek, co jest potrzebne mi w życiu. Ja pójdę do tego, do którego należę. I czy to wstyd jest wtedy prosić, czy to wstyd jest wtedy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, ja jestem Twój, urodziłeś mnie do swego królestwa, proszę Cię, zaspokój taką czy inną potrzebę, bo widzisz, że kto ma mi dać? Świat? Nadgodziny? Jakieś kompromisy? Jakieś nieuczciwe interesy mają mi to dać? Boże, widzisz, ja jestem Twój, daj mi to, abym mógł mieć to czy tamto, oczywiście to, co jest zgodne z wolą Bożą, bo gdybym tak zaczął tupać przed Bogiem i wymuszać, to najpierw bym mnie nauczył Moresu i być może klaps by mnie tam jakiś taki pełen miłości dosięgnął. A więc przynależymy jako rodzina do Boga, do Jezusa Chrystusa, a Chrystus, który jest Boży, jest tym, do którego należymy. Jest może więcej takich rzeczy, tych korzyści, ale na sam koniec, aby przejść już do innego wątku, powiem, że jest jeszcze coś bardzo cennego w tym prezencie urodzinowym zawarte. A więc rodząc się, stajemy się spadkobiercami Jezusa Chrystusa. Stajemy się spadkobiercami Bożego dziedzictwa. Wszystko, co Boże, wszystko, co Bóg zamyślił dla człowieka, wszystko jest przeznaczone dla nas. Popatrzcie, Galacjan 4:7. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Takie słowo proste, ale ja mówię, ja specjalnie to wybrałem, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, jaka jest nasza pozycja jako rodziny Bożej. Może byliśmy niewolnikami, może służyliśmy innemu Panu, ale teraz jesteśmy synami, córkami. A jeżeli syn, to nie sposób powiedzieć, że mój syn po mnie nic nie będzie miał. Może będzie tego niedużo. Może w czapkę się zmieści, ale mój syn, moja córka coś będzie miała. Ja mogę powiedzieć, że ja również miałem. Dzisiaj wyznam, co otrzymałem po swoich rodzicach. Nie mieli dużo, ale otrzymałem 1,5 krowy. No, w przeliczeniu na pieniążki tak było. Bo skoro wyprzedawali gospodarstwo, skoro musieli sobie zabezpieczyć byt i kupienie mieszkania w mieście, to 8 dzieci trzeba było jakoś mądrze i równo podzielić. A że ja byłem daleko od mamy i taty, więc nie bardzo umiałem o coś więcej się doprosić. A więc, synu, podzielone to zostało, co sprzedane, ten ciągnik i te inne rzeczy. I tobie przypada na dzisiaj 6,5 tysiąca. Dajmy na to. Ja nie wiem, nie pamiętam już dokładnie, jaka to była suma. W każdym razie nie urządziłem się na całe życie, bo moje młodzieńcze, lekkomyślne decyzje sprawiły, że szybko to straciłem. I trzeba pracą własnych rąk, ale dziedzicami Bożymi jesteśmy. To coś więcej niż nasz majątek, o który niejednokrotnie rodzeństwo nie odzywa się do ciebie, nienawidzą się całymi latami, chodzą po sądach. Wiele błota jest wyrzucone na siebie nawzajem, a my jesteśmy dziedzicami Bożymi. I to jest cudowne. Już spieszę, żeby zaraz sięgnąć do tego dziedzictwa, bo dzisiaj tu o samych prawie dobrych korzyściach mówimy. Więc dlaczego mówimy, że dziedzictwo jest naszą własnością? Czy to będzie kiedyś tylko w niebie, kiedy już tam będziemy z naszym Panem? Kiedy będziemy tam w wieczności i będziemy teraz tu wzdychać, cierpieć niedostatki i mówić: wszystko, choćbym miał tutaj kamienie jeść, kiedyś tam będzie mi lepiej w niebie. I to jest prawda, ale Bóg, który tu z nas swoją rodzinę czyni, ma dla nas tu na ziemi dużo bogactwa i dużo dziedzictwa, które należy już do nas. To nie jest tak, że kiedyś to będzie, ale dzisiaj bogactwo łaski. Bogactwo łaski, jakież wielkie jest, kiedy mówimy o tym już tutaj. Jaką łaskę nam Bóg okazuje dzień po dniu możemy modlić się, a Bóg jest bogaty w swoją łaskę. Rzymian 9:23, może akurat tego nie mamy, jest napisane, jak wielką chwałą Bóg nas obdarza przez swego Syna Jezusa Chrystusa. W innym miejscu w Rzymian jest napisane w 11 rozdziale, jest napisane, jak wielkie są skarby Bożej mądrości przeznaczone dla Kościoła. Czy dzisiaj, żyjąc tu i teraz w Kościele Jezusa Chrystusa, mogę powiedzieć: o, ja biedny, ja nie mam mądrości, bo dziedzictwo mądrości czeka na mnie w niebie? Jakub mówi: brak komukolwiek z was mądrości, niech się modli, będzie mu dana, to jest nasze dziedzictwo. Bo Bóg nie ma dzieci w swoim królestwie z porażeniem mózgowym. Może w świecie grzech, okoliczności, zatrute środowisko sprawia, że rodzimy się z różnymi dysfunkcjami, rehabilitacja, wiele wyrzeczeń trzeba, żeby takie dziecko wychować, doprowadzić do jakiejś samodzielności. Ale Bóg, dlatego że sam jest doskonały, on nie jest zainteresowany, żeby jego dzieci na przykład były pozbawione mądrości w podejmowaniu decyzji. Jeżeli potrzeba nam tej mądrości, to po prostu się o nią modlimy. To oczekujemy na nią, to jest nasze dziedzictwo tu i teraz. Jeżeli modlimy się i potrzebujemy Bożej mocy, Bożego uzdrowienia, to dzisiaj nie byłoby tej modlitwy, bo byśmy od razu z założenia powiedzieli: nie ma tych rzeczy tutaj dla nas. Tam są w niebie rzeczy chwalebne, do których za 40 czy 30 lat dojdziemy. A my modlimy się: Boże, prosimy Cię, ześlij swoją moc na swój Kościół, ześlij swoją moc uzdrowienia tutaj, teraz, w tym momencie potrzebujemy tego i to jest nasze dziedzictwo tu na ziemi. To jest bogactwo nasze, które powinniśmy używać, czy dążyć do tego, żeby używać. Miłosierdzie. Również Słowo Boże, ja na każdy z tych wersetów, tych słów, które wypowiadam, mam zanotowany werset. I Boże miłosierdzie jest przeogromne, przeogromne. Ile razy zgrzeszymy, upadniemy, czy ktokolwiek w jakiś sposób Boga zawiedzie, miłosierdzie Boże jest dzisiaj obietnicą, którą Bóg chce realizować dzień po dniu i nas prowadzić. I nas prowadzić do tego dziedzictwa wieczności. Dlatego przez to dziedzictwo ziemskie tak troszeczkę przemknąłem, bo nie byłbym słowny, mówiąc, że dzisiaj ma być krótko i zwięźle. A więc zajrzyjmy teraz do dziedzictwa wieczności. Tu już mamy wersety wyświetlone. Apostoł Paweł modli się. Jego pragnieniem, jego wielką modlitwą jest, kiedy pisze do Efezjan, żeby Kościół Jezusa Chrystusa, żeby Boża rodzina usynowiona zobaczyła swoimi oczyma duszy, co tak naprawdę jest w jej posiadaniu. I mówi werset wcześniej, że modlę się, aby Bóg oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Słowo dziedzictwo tu powtarza się, powtarza i powtarza. I pragnieniem Pawła, tak jak i pragnieniem Bożym jest, żeby Kościół był świadomy tego dziedzictwa, które jest udziałem świętych. Udziałem świętych, którzy należą do Niego, którzy oddali Mu swoje życie, którzy Mu służą i którzy pragną podobać się Mu z całych swoich sił. Jeżeli będziemy wiedzieli, jakie dziedzictwo jest udziałem świętych w Chrystusie, wtedy na innym poziomie będziemy operować naszą wiarą, naszym życiem, naszymi decyzjami. Po pierwsze, powiedziane jest w Słowie Bożym, 1 Tesaloniczan 5:10, że my będziemy zawsze z Bogiem. Ja mówię o tym wiecznym naszym dziedzictwie, które nas nie ominie, jeśli dojdziemy tam i wiarę zachowamy i szatnie splamimy. Bo pisze tutaj, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. I to jest napisane w kontekście wieczności. On umarł za nas, abyśmy będąc tu na ziemi odczuwali Jego obecność, ale abyśmy czy śpimy, czy czuwamy, abyśmy byli z Nim po wiek wieków. To się nie zmieni. To się nie zmieni. Dlatego taka jest nasza wiara, taka jest nasza ufność, by nie powiedzieć całkowite poleganie na prawdzie Słowa Bożego. Wiecie, niektórych ludzi, a z kilkoma miałem okazję jakiś kontakt mieć po pogrzebie, powiem, że ludzie z jednej strony są zachwyceni wręcz podejściem Kościoła, naszym podejściem biblijnym do sprawy odejścia kogoś wierzącego. Żadnych ceremonii, żadnych jakichś nadętych słów, które by nie miały odniesienia w Słowie. My po prostu mówimy do zobaczenia, bracie. I ludzie, mojej Halinki koleżanka biegała od jednej do drugiej całe popołudnie i opowiadała wszystkim, wiecie, jak było pięknie. Jeśli na pogrzebie może być pięknie, ale no tak pięknie, tak pięknie, tak cudownie, tak prosto, tak wspaniale, żebym ja kiedyś takiego pogrzebu doczekała. Kobieto, stań się dzieckiem Bożym. Kobieto, pastor nie ma zapisów, żeby tam abonament jakiś na życzenie kogoś pięknie pochować. Trzeba pięknie żyć, żeby pięknie być pochowanym. Żeby żyć dla Boga, bo później można mieć nadzieję na Boży pochówek. Takie jest Słowo Boże. Ja mówię tutaj tak po prostu, ale tak to jest, że będziemy zawsze z Bogiem i będziemy tam, gdzie On, tam i my. I to jest nasza nadzieja, która daje nam właśnie to poczucie takiego pokoju, pewności, odpocznienia, bo wierzymy temu Słowu, które czytamy. Będziemy przemienieni na wzór Jezusa. Kiedyś w wieczności naszym dziedzictwem będzie to, że będziemy przemienieni na wzór Jezusa. 1 Jana 3:2. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Jakie dzisiaj mamy wyobrażenie o Jezusie Chrystusie? Pytanie retoryczne, bo każdy z nas może mieć inne. Gdyby ktoś mnie zapytał, jak sobie wyobrażasz Jezusa, no to cóż ja mógłbym powiedzieć? No ja bym grzebał gdzieś w objawieniu Jana, ja bym próbował narysować swoimi niezgrabnymi paluchami jakąś stojącą postać, jakieś lśniące nogi, tak jak opisał to Jan, kiedy popadł i w Dzień Pański zobaczył Chrystusa. Ale czy da się to wyobrazić, co Jan widział? Dlatego myślę, że bezcelowe jest wyobrażanie sobie dzisiaj, jak wygląda Chrystus, jak to będzie. Ale Słowo wyraźnie nam mówi, że my będziemy do Niego podobni. Ujrzymy Go takim, jakim jest. Nie tak, jak Go malował taki artysta, nie tak, jak Go ktoś wyrzeźbił, nie tak, jak ktoś tam może nawet gdzieś pod wpływem jakichś środków czy w jakimś szaleństwie malował czy pisał, bo tak sobie wyobraził i dzisiaj kanon obrazu Jezusa jest taki. Ale wiemy, że ujrzymy. I to nam powinno wystarczyć, że będziemy jako dziedzice Boży kiedyś przemienieni na wzór Jezusa Chrystusa. Cudowne to, chociaż takie wielkie. Chociaż dla kogoś, kto nie zna słowa i nie szanuje tego słowa, mogłoby się to wydać wręcz bluźniercze. Ty będziesz taki jak Jezus? Tak, będziemy tacy jak Jezus, kiedy przyjdzie po swój Kościół, kiedy weźmie nas, kiedy to się stanie, kiedy wypełni, będziemy przemienieni na obraz Jezusa Chrystusa. Po trzecie, kiedy mówię o dziedzictwie wiecznym, to co ostatnimi czasy właśnie, do czego tak dzisiaj nawiązuję, Objawienie Jana 21:4, to słowo, które było zachętą dla niejednego życia ludzkiego, w różnych dramatach, w różnych ciemnych dolinach, to słowo niejednego podnosiło wierzącego, niejedną siostrę i jednego brata. Bo oto czytamy tutaj co? I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, ani nowotworów nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Przeminęło wszystko to, co były pierwszymi rzeczami. My dzisiaj żyjemy w tych rzeczach pierwszych, w tych rzeczach podstawowych, w tych rzeczach codziennych, oddzieleni jeszcze od tych duchowych, chociaż tam w środku coś już kumamy. My wiemy, my już tam czujemy, my potrafimy na tych falach nadawać, ale jeszcze fizyczność nas ogranicza. Jeszcze boli nas, kiedy stajemy rano. Jeszcze strzyka nas w kolanach, kiedy się pogoda zmienia i wiele innych, może gorszych rzeczy. Ale wiemy, że kiedyś jako dziedzice Boży sam Bóg weźmie jakąś niebiańską chustkę i otrze łzy z naszych oczu. Śmierci już nie będzie. Nie będziemy już się nad tym w ogóle zastanawiać. To będzie jakaś abstrakcja, smutek. A co to jest? Krzyk? Zapomnijmy, że ktokolwiek krzyczał nad nami gdzieś tam o 12 w nocy na klatce schodowej, bo dobijał się do drzwi, wyzywając, na czym świat stoi. Zapomnijmy, nie będzie krzyku, nie będzie trudu, mozołu. Jak można jeszcze to pięknie przedstawić? Ja już nie potrafię, czytajcie. Także to jest zachęta dla nas. To jest dla nas dzisiaj takie poznanie, zrozumienie, dotknięcie Bożej obietnicy wiarem, sercem, umysłem, czymkolwiek jesteśmy w stanie to pojąć. Moi drodzy, kiedy mówię jeszcze o dziedzictwie tym ponadczasowym, tym wiecznym, to będziemy nagrodzeni. Będziemy nagrodzeni kiedyś za to, jak tutaj żyjemy, za to, jak tutaj postępujemy. To są słowa apostoła Pawła. Dzisiaj nie chciałbym być ślepym naśladowcą tego, bo Paweł mówił o sobie, on wie, ile lat trudził się, on wie, jaki bój bojował. My możemy powiedzieć, Boże, dopomóż nam, tak jak apostoł Paweł, abyśmy u schyłku naszego życia powiedzieli za nim te słowa, że dobry bój bojowałem, mój bój, może nawet dobrze nie zaczęty. Bracie, siostro, jaki jest twój bój? Może bardziej walczymy z sobą samym niż z mocami ciemności? Nie wiem, ale Paweł, apostoł, dobry bój bojował. On biegu dokonał. On jak dobry zawodnik miał wyznaczony cel i do niego zmierzał. Niech to będzie naszym udziałem. A teraz mówi, co oczekuje mnie? Wieniec sprawiedliwości. W owym dniu da mi go Pan. On już jest gdzieś odłożony. On już czeka. On nie jest zakurzony, on jest świeżutki. Te liście laurowe prosto z niebiańskiego ogrodu pochodzą. Ci, którzy umiłowali Jego przyjście, ci, którzy tęsknią za tą rzeczywistością, będą kiedyś tak powitani. I to jest nasze dziedzictwo. Nikt nie jest w stanie nam tego zabrać. Żadna okoliczność, człowiek, zwierzchności, przeciwnik, diabeł. Nikt nie jest w stanie nas tego pozbawić, bo to jest nasze wieczne dziedzictwo. Drodzy zgromadzeni, droga rodzino Boża, patrząc przez pryzmat tych słów, czy dzisiaj możemy powiedzieć, że nam się to nie opłaci? Ojejku, jak bardzo się opłaci, ale to nie dla samego mieć. Nie dla samego mieć. Nasza rzeczywistość duchowa się zmieniła. Tym chcemy żyć, po prostu nie myślimy nawet tymi kategoriami, ale wiemy, że tu na ziemi możemy żyć tak, jak się Bogu podoba. Jak osiągnąć ten wieniec, tą koronę żywota? Bo przecież wiemy, że za dobre uczynki czy złe staniemy kiedyś przed Jezusem Chrystusem i wiemy dobrze, że będziemy zdawać z tego relację. Powiem po pierwsze, wysoka jakość naszego ziemskiego życia tu na ziemi. Nie sposób wszystkiego ubierać w duchowe szatki i nie sposób pomijać tego, co takie ważne, tego, co jest podstawą. W drugim liście do Koryntian, 7 rozdział, 2 wiersz, apostoł Paweł, kiedy pisze do Koryntian, którzy go trochę znielubili, zamknęli swoje serce, bo powiedział im coś ostrego. On im powiedział, wy świat będziecie sądzić, wy aniołów będziecie upadłych kiedyś sądzić, a wy nie umiecie między sobą porządku zrobić, bo macie bałagan w zborze, bo wy chodzicie po sądach i nie umiecie tego rozsądzić. Wyrzućcie tego, który jest pośród was zły. Oczyśćcie się, abyście wiedzieli, że jesteście Bożym ciałem, Bożą własnością, Bożą rodziną. Czy może być jakakolwiek inna przynależność niż ta oparta na Słowie Bożym, na Bożej prawdzie, na Bożym Słowie, na Bożej miłości, na Bożych obietnicach? I powiedział im prawdę. I oczywiście zamknęli swoje serca, przestali zapraszać. Już może nie tak bardzo byli skłonni go przyjąć u siebie. Apostoł Paweł, pełen miłości, pełen cierpliwości, mówi, zróbcie miejsce, Koryntianie, dla nas w sercach waszych. I tutaj to, o czym chcę powiedzieć, nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Ja wiem, że w naszym życiu możemy wiele innych tysięcy rzeczy robić, lepszych, gorszych, ale apostoł Paweł mówi, ja przed wami mam czyste sumienie. Nikogo nie skrzywdziłem. Wiecie, jak łatwo dzisiaj jest kogo skrzywdzić? Czy to nieuczciwym postępowaniem, czy słowem, czymkolwiek, brata, siostrę w kościele. Łatwo jest kogoś skrzywdzić, a potem udawać, że się nic nie stało. Ale żeby powiedzieć, nikogo z tej społeczności nie skrzywdziłem. Jaka odpowiedzialność? Bo Bóg widzi, Bóg wszystko obserwuje i patrzy. Nikogo nie skrzywdziliśmy, mówi, nikogo nie zepsuliśmy. A człowiek to taki piękny Boży instrumencik. A człowiek to takie delikatne dzieło Boże, które tak łatwo jest popsuć złym świadectwem, czymś nieprzystojnym, złym wzorem. Można popsuć człowieka prawego, można powiedzieć, słuchaj, to nie tak, można na to oko przymknąć. A jeżeli ktoś by zrobił o większym autorytecie, można kogoś popsuć, można kogoś zepsuć, można kogoś sprowadzić na drogę braku bojaźni Bożej. I apostoł Paweł mówi, nikogo nie zepsuliśmy. Jeżeli ktoś zepsuł, popsuł swoje życie z Bogiem, to tylko może sam to zrobił, ale my nie daliśmy do złego wzorca. Jeżeli mówiłem, pracuj, to tam szyliśmy uprzęże i tam inne namioty, cokolwiek, i tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł miał dużo atutów, żeby móc powiedzieć, że na niczyją pomoc, na niczyją łaskę nie był zdany, bo starał się być wzorem we wszystkim. Nikogo nie oszukaliśmy. Prawość życia na każdy dzień. Można by do tego dopisać, jeszcze mówię, z 10 podpunktów i z 3 kazania wygłosić. Ale nie to jest celem. Jakość naszego życia powinna być taka, co do której nie byłoby żadnych wątpliwości. Wysoka jakość, po drugie, a może to nawet powinno być po pierwsze, wysoka jakość naszych relacji z Bogiem. To również ogromny temat. A ja dzisiaj mówię przecież o rodzinie Bożej, a nie na temat, jak nasze relacje lepiej i lepiej, to może inni bracia w innym czasie, ale to, co mówiłem w drugim liście do Koryntian 5:10 jest napisane, że od tych relacji z ludźmi i z Bogiem będzie kiedyś zależało, z jak podniesioną czy opuszczoną głową staniemy kiedyś przed Jezusem Chrystusem. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Czasami boimy się stanąć przed szefem gdzieś na dywaniku. Czasami szef chce dać podwyżkę, wzywa pracownika, a ten idzie i drży, kolana mu się trzęsą, bo nie jest pewny, czy czegoś nie przeskrobał. Popatrzcie, człowieka się potrafimy bać, a on mówi: panie Kowalski, spokojnie, macie 300 do pensji, jesteście dobrym pracownikiem. Bo pewnie nie dowiedział się, co tam Kowalski mówił na tego szefa. Ale kiedyś staniemy przed Jezusem Chrystusem. Kiedyś staniemy przed Nim. I popatrzcie, nic się nie ukryje. Nic. I zapłata będzie. Albo będzie zawstydzenie, albo będzie ta dobra zapłata Pawłowa. A więc musimy stanąć przed sądem. Dbajmy o wysoką jakość relacji naszych z Bogiem. Zmierzając już do końca, chcę powiedzieć jeszcze, bo jeszcze czuję niedosyt, że przeciwnik Boży. Obiecałem, że co nieco jeszcze będzie i w tym kierunku. Kochani, kiedy mówię o wspólnocie, kiedy mówię o rodzinie Bożej, jaką jesteśmy, o tym, co Słowo Boże mówi na nas temat, to mówię: trzymajmy się razem. Jak banalnie by to brzmiało, to powiem jeszcze raz: trzymajmy się razem, módlmy się za siebie, odwiedzajmy w jakiejkolwiek innej formie, czy to w chorobie, czy w radości, czy w smutku, czy w doświadczeniu, bądźmy z sobą, bo to widać, jaki owoc to przynosi później, kiedy przechodzą już te wszystkie doświadczenia, jak bardzo my jesteśmy później scaleni i tacy zmotywowani. Diabeł jest zaprzeczeniem wszystkiego, co można połączyć z rodziną, ze wspólnotą. To jest kompletna jakby druga strona tej sprawy. O ile Bóg zawsze kochał rodzinę i stworzył dla siebie rodzinę, o tyle diabeł zawsze będzie rozbijać rodziny, zawsze będzie niszczyć rodzinę ziemską, rozwody, wszystko, cokolwiek sobie możemy wyobrazić, co złe się dzieje, to jest jego sprawka. Wspólnota, ta Boża rodzina, to jest sól wokół przeciwnika Bożego. I on zrobi wszystko, żeby nas zniechęcić, żeby nas odgonić od danej społeczności, żeby nas na aut posłać, a tam rozprawić się. Bądźmy mądrzy. Bądźmy te dziedzictwo mądrości, sięgajmy prosto ze słowa, aby zobaczyć, że jego zamysły są nam dobrze znane. Tak długo, jak będziemy trzymać się razem, tak długo przeciwnik, diabeł, nic nie będzie mógł nam zrobić. Bo wiecie co? To jest prawda wynikająca i z życia, i z doświadczenia, i ze Słowa Bożego przede wszystkim, że tam, gdzie człowiek jest sam, na siebie zdany, zostawiony, tam największe przeżywa dramaty. Ja w tym doborowym towarzystwie na pierwszym miejscu umieściłem jako przykład Jezusa Chrystusa, który w ogrodzie Getsemane, kiedy uczniowie go opuścili, kiedy usnęli, a on zmagał się z grzechem całego świata, tam, kiedy wylewał krwawy pot na te kamienie tam. Tam właśnie, kiedy był sam, największe przeżywał tragedię, największe obciążenie. Tam musiał stoczyć. Ja wiem, że to była wola Boża i to Boże przeznaczenie, że on samotnie musiał zmierzyć się z tym wszystkim, ale nie odbyło się to na konferencji żadnej duchowej. To nie odbyło się w wieczorniku, to nie odbyło się na placu świątynnym. Tam, w ciemności, samotnie, opuszczony przez swoich uczniów, musiał zmierzyć się z tym ciężarem. Job, wspomnę tego męża Bożego, który kiedy diabeł go dotknął chorobami, kiedy najbliżsi się odwrócili, kiedy został tam gdzieś samotnie, wszystko go swędziało, skrobał się tą glinianą skorupą, te stróbki zrywał, bolało, swędziało, tarzał się w tym piasku, nie wiem, a wszyscy może drwili, może chodzili, może myśleli, mówili wprost: zgrzeszył. Nie dość, że go wszystko bolało, to jeszcze ludzie mu duszę ranili, a wiedział, że jest człowiekiem sprawiedliwym, bo bronił się przed samym Bogiem i umiał tej sprawiedliwości bronić. Ale osamotniony w chorobie, Job bardzo cierpiał. Potem zmieniła się sytuacja, kiedy przyszli przyjaciele, nie mogąc go pocieszyć, siedzieli obok niego przez tydzień, zdaje się. To niedawno brat Ryszard o tym wspominał. Wiecie co? Cenne jest. Bo ja czasami po ludzku rzecz biorąc, wybierając się w odwiedziny, nawet do kogoś ciężko chorego, zadaję sobie pytanie: Boże, co ja powiem? Ja nawet nie wiem, jak pocieszyć. Co ja będę mówił frazesami: nie martw się, wszystko będzie dobrze, kiedy jest tak, a nie inaczej. Z jednej strony ufam Bogu, wiem, że może wszystko. Niech to nas nie zniechęca przyszłości, przed zrobieniem kroku. Bo może wystarczy posiedzieć, może wystarczy pomilczeć, może wystarczy za rękę potrzymać. To jest skarb, który jest nieoceniony. My jesteśmy rodziną Bożą i nie musimy kwieciście rzucać wersetami, bo nie zawsze nawet te wersety są w stanie ulżyć cierpieniu czy duszy, która jest rozbita na kawałki, a trzeba właśnie usiąść i powiedzieć: Bóg jest z tobą, Bóg jest ze mną i chce z tobą posiedzieć. Mogę? Jeśli ten ktoś pozwoli, to siedź tam, aż zgłodniejesz i jeszcze dłużej. Więc no, ja nie mówię, żeby zamęczyć chorego, nie. Tu nasza delikatność. Ale popatrzcie, samemu się ciężko cierpienia znosi. I chociaż może nie miałem, dzięki Bogu, aż takich doświadczeń, wiem, że Dawid, sługa pański, kiedy uciekał przed Saulem, kiedy gdzieś tam w jaskiniach Adullam siedział, kiedy słyszał i nasłuchiwał, że żołnierze Saula go okrążają, kiedy drżał, kiedy tam gdzieś dygotał i z zimna, i ze strachu, kiedy na jego duszę, na jego myśli napadały takie czarne, diabelskie myśli, które mówiły: złapią ciebie, ty znikniesz, Boże obietnice się nie wypełnią w twoim życiu, to z głębi zbolałego serca wołał do Boga. Ja dużo psalmów przeczytałem w ostatnim czasie na temat samotnego cierpienia Dawida, który nie miał znikąd pomocy. Który nie miał znikąd pomocy, jedynie mówi: jedynie w Tobie, Panie, jest moje ukojenie. Jedynie w Tobie ma ukojenie dusza moja, bo wszyscy wyszczerzają kły, aby mnie pożreć. A więc to w samotności ten diabeł dopada, to w samotności człowieka gdzieś tam dosięga cierpienie. Apostoł Paweł, kiedy pisze w jednym z listów, kiedy żali się: na pierwszej mojej rozprawie nikogo nie było przy mnie, Demas mnie opuścił, umiłowawszy doczesny świat i tak dalej, inny poszedł w podróż, a on został. Wiecie, jak jest ciężko, kiedy nikt nie ujmie się za tobą w dobrej sprawie. Wiecie, jak musiało być ciężko Jezusowi, kiedy wszystkie obelgi, wszystko było na niego rzucane, a on nie odezwał się, opuszczony, sam, przy swoich uczniów, którzy się rozproszyli, nie dlatego, że on spodziewał się tej pomocy, ale to jest przykład, jak apostoł Paweł na przykład. Siedzi, oskarżają, rozprawa, ława przysięgłych, o oszczerstwa, o odstępstwa, o inne rzeczy go oskarżają. A tu na calutkiej sali, jak okiem sięgnął, nie było ani jednego, kto by podniósł palec, powiedział: hola, hola, przepraszam, apostoł Paweł to porządny człowiek, głosi Ewangelię, służy Bogu, nie zgadzam się z tym. Co chcieli, mogli apostołowi Pawłowi przypisać i on był sam. I na pewno nie było to łatwo, skoro o tym pisał i na to się żalił. Moi drodzy, ostatnie zdanie do modlitwy, przed modlitwą, jakie powiem, to powiem tak. Jesteśmy w Bożej rodzinie. Tworzymy Bożą rodzinę, to jest fakt Boży, biblijny, poparty ze wszech miar. A więc jeżeli kiedykolwiek przyjdzie doświadczenie, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie próba czy jakiekolwiek inny ciężar, to pamiętaj, że być zaliczonym do Bożej rodziny to największy zaszczyt, to największy honor, jaki może być, jaki kiedykolwiek moglibyśmy wymarzyć, czy na jakikolwiek moglibyśmy liczyć. Być zaliczonym do Bożej rodziny. Nawet gdyby uczynili prezesem największej firmy, jakiekolwiek stanowiska ziemskie oferowali, jeżeli ktoś jest zaliczony do Bożej rodziny, a taką tu na tym miejscu jesteśmy, to nie może być większego honoru, większego zaszczytu i to sobie ceńmy, kiedy tak łatwo czasami przychodzi nam oceniać, jak to marno czasami społecznością jesteśmy. Nawet jeśli marno, Bożą, z wiecznym dziedzictwem. Niech Pan błogosławi wszystkim wam, bracia i siostry. Mam nadzieję, że wybaczycie mi te kilka minut ponad czas. Powstańmy do modlitwy.